Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Na początek będzie o dużych badaniach prowadzonych w całym kraju nad wielochorobowością.
Co czwarta młoda osoba, młoda dorosła w rozumieniu do 34 roku życia, ma już co najmniej te dwie choroby przewlekłe.
Badania mają dać diagnozę sytuacji i sposoby na jej poprawę. Potem będzie o tym, jak dieta może wspomóc osoby ze spektrum autyzmu. Rodzice często mówią, że ich dzieci jedzą bardzo monotonnie.
Każdego dnia dziecko będzie jadło to samo na śniadanie, obiad, kolację. Jeżeli tutaj nie będziemy wprowadzali żadnych zmian, no ta dieta, ta monotonność tejże diety, no może wpłynąć na odczucia, które się tutaj pojawiają.
W drugiej części magazynu o znaczeniu terapii tańcem w rehabilitacji chorych na Parkinsona.
Wydaje mi się, że ta choroba jakby przystanęła trochę, nie idzie tak do przodu, jakby się przestraszyła tych ćwiczeń.
A na koniec rekomendacja na temat buraków, dostępna dla każdego z nas.
To za duże słowo, że chroni przed depresją, ale mamy lepszy humor, poprawia nam nastrój. Także buraki powinniśmy jeść chociażby z tego powodu. Mamy tyle zmarszczeń na co dzień, że przechrupać sobie słodkiego, bo burak ćwiekłowy naprawdę jest bardzo słodki. Schrupać i poprawić sobie w ten sposób nastrój chociażby.
Będzie smakowicie. Już teraz zapraszam Aleksandra Włodarczyk. Badania nad wielochorobowością trwają w całej Polsce, obejmą około 5000 osób, są realizowane przez 3 uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Kaliski. W grudniu do badanych dołączy grupa Wielkopolan. Na czym polega ten projekt? O tym rozmawiam z naszym gościem, dr Małgorzatą Wieżowiecką z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Akcja profilaktyka.
Co to w ogóle jest wielochorobowość?
Wielochorobowość z definicji jest to współwystępowanie dwóch bądź więcej chorób przewlekłych u danej osoby.
Dotyka wielu osób w Polsce?
Bardzo wielu. Obecnie szacuje się, że mniej więcej co czwarta młoda osoba, młoda dorosła w rozumieniu do 34 roku życia, ma już co najmniej te dwie choroby przewlekłe, a u osób po 50 roku życia jest to nawet 80-kilka% społeczeństwa. Więc jest to olbrzymi problem.
Jakie to są najczęściej choroby?
Tych chorób jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale może wspomnę o takich chorobach, które rozwijają się tak po cichu, po kryjomu, nie dają często żadnych objawów i są wykrywane dopiero w późniejszym etapie. Jest to na przykład nadciśnienie tętnicze. Przez wiele lat pacjent może sobie nie zdawać sprawy, że ma problem z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Bo jestem młody, to nie badam, bo po co? Bo
przecież... Dokładnie, i bo czuję się dobrze. Mhm. A skoro się czuję dobrze, to jestem zdrowy. No, a niestety nic bardziej błędnego. Cukrzyca też jest kolejną chorobą, która tak po cichu, powoli może się rozwijać. Choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, no to na to też pracujemy latami.
Co państwo chcą ustalić, do czego chcecie dojść po zbadaniu tej dużej grupy ludzi?
To nasze badanie jest podzielone na 3 ramiona. Pierwsze ramię to jest ramię takie retrospektywne. Tutaj analizujemy dane z wcześniejszych badań.
Czyli jak po prostu zmieniło się zdrowie Polaków?
Dokładnie. Na przestrzeni już 30 kilku lat.
Drugie ramię tego
Drugie ramię projektu. To jest to ramię, które aktualnie się już toczy. Jest to ramię prospektywne. To będzie taka 5-letnia obserwacja. Tutaj chcemy przebadać około 5000 osób z 2400 gospodarstw domowych. Całe gospodarstwa domowe, o ile oczywiście wszyscy wyrażą zgodę, czyli mama, tata, babcia, syn, córka. Jakby wszyscy, którzy zechcą wziąć ten udział, co też da nam duże dane na temat tego, jak warunki takie socjospołeczne wpływają na nasz stan zdrowia. Wcześniej raczej w ten sposób nie było to badane, że całe rodziny wchodziły jakby do badania.
I trzecie ramię?
To będzie ramię interwencyjne. Ono rozpocznie się styczeń, luty. To ramię interwencyjne przebada jakby dodatkowo około 360 osób. Te osoby będą wylosowane w województwie wielkopolskim i łódzkim. Też podzielimy te 360 osób na 3 grupy. Tutaj chcemy po prostu zbadać, w jaki sposób różne metody interwencji, współpracy z pacjentem jak one mogą wpływać na wyniki, tak, na stan zdrowia pacjenta.
Jak państwo będą rekrutować uczestników tego badania, no bo w Wielkopolsce mają się rozpocząć w grudniu, ewentualnie w styczniu. I czy można się do tego po prostu zgłosić?
Na ten moment niestety nie można się zgłosić. Uczestnicy zostali wylosowani z bazy TERYT Głównego Urzędu Statystycznego.
Jakie jest państwa założenie po zakończeniu tego badania? Jakie mają być rekomendacje opracowania?
Chcemy zrobić taką dogłębną, aktualną diagnozę epidemiologiczną. Chcemy przeanalizować te trendy wielochorobowości, jak to się zmienia na przestrzeni lat. Przez to, że badamy całe rodziny, tak jak już wcześniej wspomniałam, chcemy te wszystkie uwarunkowania demograficzne, socjoekonomiczne, biomedyczne przebadać. Chcemy ocenić koszty leczenia, koszty opieki nad chorymi z wielochorobowością. Jednym z takich zespołów, który badamy w tym badaniu, jest tak zwany zespół słabości, inaczej zespół kruchości. To nie jest jedna jednostka chorobowa, to jest taki bardziej zespół objawów, który jest dość mało przebadany. W tym zespole słabości, inaczej kruchości, maleje rezerwa fizjologiczna organizmu, przez co rośnie podatność na wszelkie czynniki stresogenne. Do tej pory bardzo często ten zespół kruchości utożsamiano ze starzeniem się społeczeństwa, a to są różne rzeczy, tak? No bo jakby starzenie jest nieuniknione, jest to naturalny proces. Natomiast ten zespół słabości jest to coś, co możemy albo temu zapobiec, albo odwlec, albo nawet odwrócić. Więc to jest właśnie jeden z naszych celów, żeby zbadać właśnie to takie rozpowszechnienie i zagrożenie rozwojem zespołu kruchości. Wszystkie te dane na koniec, mamy nadzieję, przysłużą się do stworzenia może nowych, lepszych strategii takich prewencyjnych, tak, zapobiegania chorobom i strategiom leczenia chorób.
Czy zdarza się tak, że wiele osób odmawia udziału?
Tak, jest to nawet tak bardziej zauważane w większych miastach. Dużo osób odmawia, nie chce wpuścić tego ankietera. Pewna inwestycja czasu, oczywiście, ale z drugiej strony ten pacjent dostaje bezpłatnie bardzo szeroki zakres badań. Biorą udział w tym badaniu osoby w wieku 15-69. Dużo osób nie ma pojęcia, że ma jakiś problem zdrowotny, więc dzięki temu badaniu mogą się dowiedzieć, wykryć na wczesnym etapie i jakoś wdrożyć leczenie i zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby.
Dodajmy jeszcze, te badania nad wielochorobowością to był najwyżej oceniony projekt, który finansuje Rządowa Agencja Badań Medycznych.
Na zdrowie!
Odpowiednia dieta może wspomóc dzieci ze spektrum autyzmu. Sporym zainteresowaniem cieszyła się konferencja Autyzm w domu i szkole, zorganizowana w minionym tygodniu na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Było to specjalistyczne spotkanie dla nauczycieli, terapeutów i rodziców. Na jakie najczęściej problemy żywieniowe skarżą się rodzice dzieci ze spektrum autyzmu? W jaki sposób odpowiednio zbilansowaną dietą można im pomóc? O tym rozmawiam z profesor Sławomirą Drzymałą-Czysz z Katedry i Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Problemy są chyba najważniejsze dwa. Pierwszy problem to jest oczywiście to, że dziecko czegoś nie chce jeść i ta wybiórczość żywienia. To jest jeden z takich problemów, który gdzieś tam pewnie u tych dzieci młodszych jest tym, z którymi rodzice częściej zwracają się właśnie do dietetyka. Ten problem wybiórczości jedzenia, niechęci do jedzenia pojawia się może zawsze i tak naprawdę pojawia się także i u dzieci zdrowych, tylko że częstość ich nasilenia i fakt, że te zmiany nie są w stanie ustąpić na jakiejś tam przestrzeni czasu, to jak najbardziej to są właśnie te problemy, z którymi ci rodzice się zgłaszają. No i oprócz tego to są też te objawy bólowe. Objawy bólowe, bólu brzucha, który jest takim objawem nietypowym. To nie jest objaw, że nie wiem, dziecko ma zapalenie wyrostka robaczkowego, tylko to jest taki ból, który tak naprawdę towarzyszy dziecku każdego dnia. Ból, który często bywa nienazwany, ból, który bardzo często jest niemożliwy do określenia. My wiemy, że on występuje, my wiemy, że dziecko cierpi, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnej klinicznej, konkretnej przyczyny, dlaczego taki stan występuje. Dlatego właśnie ci rodzice wtedy do dietetyka się zgłaszają i jak najbardziej będą wtedy objęci naszą opieką.
Ten ból jest związany na przykład z tą wybiórczością, z tym, że czegoś nie dostarczamy naszemu dziecku albo, że cały czas je to samo, czyli ma czegoś za dużo?
Jak najbardziej może być też z tym związany. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że jeżeli właśnie każdego dnia dziecko będzie jadło to samo na śniadanie, obiad, kolację, jeżeli tutaj nie będziemy wprowadzali żadnych zmian, no ta dieta, ta monotonność tejże diety, no może wpłynąć na odczucia, które się tutaj pojawiają. Niechęć do jedzenia warzyw, owoców, bardzo mała ilość spożywanego błonnika pokarmowego może na przykład predysponować dziecko do występowania zaparć, które już będzie przyczynkiem do tego, żeby jakieś objawy dyskomfortu jelitowego u tego dziecka się pojawiły. Także jak najbardziej tak. Ale z drugiej strony to jest też to, na co zwracamy uwagę, że dzisiaj na tą odpowiednią skomponowaną naszą mikrobiotę jelitową, która u dzieci ze spektrum autyzmu częściej ulega stanowi dysbiozy, czyli tego, że nie mamy do czynienia z jedną konkretną bakterią, która powoduje jakiś objaw. Tutaj na dobrą sprawę nie ma konkretnego jednego złego patogenu, ale wewnętrznie proporcje między poszczególnymi drobnoustrojami, które budują naszą mikrobiotę jelitową, zostają zaburzone i stąd właśnie takie objawy nietypowe, właśnie bólowe mogą się u takich dzieci pojawić. A jak się okazuje, no właśnie dzieci ze spektrum autyzmu mają większą szansę na to, żeby właśnie takie objawy dysbiozy u nich występowały.
O tej mikrobiocie jelitowej bardzo dużo się mówi. Mamy mnóstwo bakterii w sobie i wirusów, które są bardzo dobre dla nas, ale w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu nie są zachowane te odpowiednie proporcje.
Tak, jak najbardziej. Tak jak jest to w tej chwili określane literaturowo, niektórzy mówią, że 1500, niektórzy mówią, że nawet już 2500 różnych gatunków bakterii nas zasiedla, ale to są tylko bakterie. Mamy jeszcze bakterie, wirusy, archeony, protisty, tak, które będą nas zasiedlały i wśród tych właśnie poszczególnych drobnoustrojów zaburzenie ich właśnie wzajemnej proporcji może właśnie prowadzić do tej dysbiozy, do tego, że właśnie ten nasz organizm przestaje pracować w sposób prawidłowy. Należy zwrócić na to uwagę, że aż 70% komórek naszego układu immunologicznego, czyli naszego układu odpornościowego, pochodzi z naszego przewodu pokarmowego. Tam bardzo dużo komórek, które komunikują nas ze światem zewnętrznym jest i właśnie jeżeli ta komunikacja zostaje zaburzona, no to przepraszam, ale nie mamy możliwości prawidłowo funkcjonowania i powstaje taki mikrostan zapalny, który bardzo często jest przyczynkiem do rozwoju wielu jednostek chorobowych.
Jak to wygląda w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu? Jak Państwo docierają do tego, że tutaj warto właśnie popracować nad tą mikrobiotą i w jaki sposób?
Kiedy wiemy, że to jest to dziecko ze spektrum, czyli od razu z tą kropeczką, że jest szansa na to, że właśnie na przykład takie zmiany dysbiotyczne będą u nich częściej występowały, na większe tej rzeczy po prostu zwracamy uwagę. Nie mamy jeszcze dzisiaj jednych konkretnych zaleceń, które mówią nam o tym, postępujcie w taki i w taki sposób, bo nie jesteśmy w stanie odnieść się do jakichkolwiek norm. Tak naprawdę każdy ma inną mikrobiotę jelitową. Skoro nie ma pojęcia normy, nie mamy się do czego odnieść, musimy szukać, bym powiedziała, wśród tych zachowań to, co jest nieprawidłowe i próbować ten stan naprawić.
Jednym z takich na początku stosowanych to są właśnie te diety bezmleczne, diety bezglutenowe.
W każdym wypadku, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dzieckiem ze spektrum, czy też nie, jeżeli występuje dość silna dysbioza, jeżeli występuje przewlekły stan zapalny przewodu pokarmowego, jeżeli występuje zespół nieszczelności jelit, to wtedy szansa na to, że duże peptydy będą przechodziły przez barierę jelitową jest stosunkowo duża, a nasz układ immunologiczny, jak jest aktywowany na poziomie właśnie przewodu pokarmowego, to będzie miał dużą szansę na to, że popełni błąd i w tym, z czym nie powinien, jednak rozpozna jakiś alergen i dlatego my wtedy jak gdyby z góry wycofujemy duże, najważniejsze alergeny. Oprócz tego, jeżeli chodzi o mleko, jeżeli chodzi o gluten, zauważamy, że te konkretne peptydy, które pochodzą na przykład z trawienia tych niektórych białek, będą mogły również przekraczać barierę krew-mózg i będą mogły właśnie działać takie opioidy i dlatego takie zmiany też prowadzimy i dlatego taką dietę bezmleczną, dietę bezglutenową zalecamy, chociaż liczymy się też z tym faktem, że nie zawsze i nie u każdego ona faktycznie będzie taką dietą idealną i skuteczną.
Podczas konferencji Autyzm w domu i szkole mówiono też m.in. o znaczeniu rytmu snu, o badaniach genetycznych w przypadku diagnozy autyzmu, o tym jak postępować z takim pacjentem u stomatologa. Zaprezentowane wykłady będą dostępne dla wszystkich w internecie. Jak terapia tańcem wspomaga sytuację osób z chorobą Parkinsona, o tym powiemy po piosence.
nie maje. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany, tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze
choroba. Jak to się leczy?
W Polsce co roku około 8 tysięcy osób otrzymuje diagnozę choroby Parkinsona. Obecnie w naszym kraju zmaga się z nią już blisko 100 tysięcy dorosłych. To najczęściej występujące zaburzenie neurologiczne wieku podeszłego. Walka z chorobą jest nierówna, bo prowadzi ona do znacznego spadku komfortu życia pacjenta i często jego izolacji od otoczenia. Dlatego ważna jest rehabilitacja, a jedną z form – terapia tańcem. W Poznaniu od lat takie zajęcia organizuje Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, a prowadzi je Ola Pasicka.
Choruję od 12 lat, widzę dużą poprawę. Kości są takie, bo mamy w ogóle takie zatwardziałe, że tak powiem, kości. A tu takie ujędrnianie, elastyczne się robią te kości. Wydaje mi się, że ta choroba jakby przystanęła trochę. Nie idzie tak do przodu, jakby się przestraszyła tych ćwiczeń.
Szkoła Tańca i Baletu Fuete jest to prywatna szkoła, która użycza nam salę, żebyśmy mogli prowadzić zajęcia taneczne.
Są to zajęcia dla osób z chorobą Parkinsona?
Dla osób z chorobą Parkinsona, ale nie tylko, bo czasami zgłaszają się do nas osoby, które nie mają zdiagnozowanej osoby Parkinsona, ale jakieś podobne schorzenia neurodegeneracyjne też przyjmujemy.
Pani prowadzi terapię tańcem między innymi dla osób w wieku senioralnym. Czy te zajęcia tutaj są podobne, inne?
Te zajęcia są podobne, aczkolwiek tutaj jest troszeczkę inne tempo, ponieważ choroba Parkinsona niestety powoduje to, że osoby, które zwłaszcza już dłużej borykają się z tą chorobą, mają trudności w poruszaniu się, mają trudności w rozpoczęciu ruchu. Także tutaj robię bardzo wiele podobnych ćwiczeń jak z seniorami, tylko w wolniejszym tempie. Zwracam troszeczkę bardziej uwagę na wydłużanie kroku, na postawę ciała tutaj, bo to jest tutaj bardzo ważne.
Ja miałem zdiagnozowaną chorobę w 2007 roku. Na początku oczywiście śmiech mnie ogarnął, bo co to za choroba. Ale z czasem dochodzi do sytuacji newralgicznych, tak jak w tej chwili na przykład. Tracę równowagę i to jest tragedia. Boję się, że zlecę ze schodów, że coś się stanie. Traci się przede wszystkim tą pewność wykonywania jakiegokolwiek ruchu.
Ta przyjemna choroba nasza ma to do siebie, że ma różne objawy, różne stadia i różne objawy, tak? Niektórzy się trzęsą, czyli mają drżenia, niektórzy mają trudności w chodzeniu, niektórzy mają trudności w połykaniu, trudności w chodzeniu. Natomiast tutaj, dzięki tym zajęciom, że człowiek wychodzi z domu, powoduje to, że znajduje się tutaj z grupą, udziela się energia grupy i zupełnie się jest innym niż jest z domu. Dlatego uważam, że to jest fantastyczna inicjatywa i ten, kto o tym nie wie, albo ten, kto z tego nie korzysta, to źle, bo powinien to zrobić.
Są osoby, które już od wielu lat uczestniczą i widać po nich, że jeżeli są naprawdę co tydzień, to te postępy są. Najbardziej było to widać w pandemii, kiedy przez jakiś czas tych zajęć nie było i wtedy było bardzo duży regres widać. Także to są takie momenty, niestety przykre, ale które pokazują, jak brak ruchu może wpływać na osobę, zwłaszcza jeżeli ma taką chorobę.
No właśnie przy tej chorobie jest bardzo ważne to, żeby mimo ograniczeń mobilizować, aktywizować całe ciało.
Tak, zgadza się i widzę, że chorzy są tego świadomi, przychodzą, pomimo że naprawdę jest im się trudno poruszać, ale te zajęcia jakoś tak powodują, że się i się zorganizują, bo już samo wyjście z domu często dla nich jest trudne. Atmosfera na tych zajęciach jest bardzo miła, przyjazna, bo oni nawzajem się wspierają. Samo to powoduje chęć wyjścia z domu i chęć wzięcia udziału w czymś, gdzie są osoby, które spotykają się z podobnymi problemami. To jest też taka grupa wsparcia dla nich.
Wszyscy właśnie z chorobą Parkinsona, także nikt z nich, nikogo się nie śmieje, nie żartuje sobie. Jesteśmy taką wielką rodziną.
Zajęcia te, które tu mamy, są fantastyczne, wspaniałe, bo przede wszystkim działają na sferę tą intymną, uczuciową, przewartościowują to pohamowanie wstydu i tak dalej. To pozwala wrócić do takiej swojej tożsamości, a nawet jeszcze lepiej się czuć.
Czy można im zaszkodzić ruchem?
Tak jak każdy ruch, jeżeli źle się postawi na przykład stopę, można sobie skręcić nogę, można się przewrócić. Owszem, tak, ale nie poruszając się myślę, że większą krzywdę można sobie zrobić. W bezpieczny sposób, z uważnością, ja bardzo zwracam na to uwagę, żeby z uważnością się poruszać, jak komuś jest trudno. W tej sali mamy drążki, także możemy też z nich korzystać i wykonywać ćwiczenia wspierając się przy drążkach. Ten ruch zrobi dużo więcej dobrego, bo przecież przewrócić się można nawet idąc na ulicy czy będąc w domu.
Kładziemy nogi na drążek, zamykamy oczy i oddechamy. wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona w Poznaniu, Wanda Czyżniewska. Pandemia, tak naprawdę zamknięcie ludzi skończyło się tym, że po tych prawie 2 latach do ćwiczeń wróciło o 30% mniej osób. Dla mnie to była porażka, bo to też był problem ze zdobyciem pieniędzy na te projekty, bo było tyle chętnych, że niestety my nie mogliśmy się jakoś przedrzeć. Dla mnie każde takie odrzucenie projektu, a było ich chyba 8, to ja przychodziłam do domu i płakałam, bo wiedziałam, jak to bardzo ważne jest.
Później dużo trudniej wrócić do tego stanu przed pandemią.
Nie da się wrócić. W tej chorobie, jeżeli nie ćwiczysz regularnie, i nie ma tej rehabilitacji, no to niestety leki lekami. Leki pomagają jakby funkcjonować na co dzień. Natomiast rehabilitacja to jest coś, co musi się odbywać codziennie. Jak nie ćwiczenia, to spacer. Jak nie spacer, to ćwiczenia. Nie ma od tego odwołania.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona działa w Poznaniu od 26 lat i organizuje różne formy rehabilitacji i wsparcia dla podopiecznych. Oprócz terapii tańcem, to także m.in. gimnastyka z obręczami Smoothway. Polecamy. Więcej informacji na stronie parkinsonpoznań.pl.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Mamy jesień i powszechny dostęp do sezonowych warzyw korzeniowych. Są one zdrowe, ponieważ są bogate w błonnik, witaminy i minerały, co wspiera odporność i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Sezonowe warzywa są też zazwyczaj smaczniejsze, mają wyższą wartość odżywczą, ponieważ dojrzewają w naturalnych warunkach. Dziś o walorach poczciwych buraków. W tym celu wybrałam się na Poznański Uniwersytet Przyrodniczy.
Mamy tutaj rukole, szpinak na dole i też są
orzechy włoskie.
Młode listki, są też buraki. No Jolanta Lisiecka, Katedra Warzywnictwa, kierownik studiów podyplomowych Miejskie Ogrodnictwo, również Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii.
Pani doktor, buraczane inspiracje.
To są kiełki. To jest burak ugotowany na parze. Jest jeszcze rukola. Są 2 rodzaje sera. Jest ser typu feta i zwykły nasz twaróg. Troszeczkę popieprzone. Ja już nie soliłam, bo feta jest słona. No i to zostanie polane oliwą.
Skąd ja mogę wziąć takie kiełki?
Kiełkami jest troszeczkę zabawy, ale można wyprodukować również mikrolistki. To jest też taki nowy trend. Powiedziałabym w ogrodnictwie. Wysiewamy nasiona, prawda, na watę, na ligninę, żeby mieć dekorację stołu.
Gdzie ja te nasiona kupię? Na każdym ogrodniczym?
W każdym ogrodniczym sklepie, tylko trzeba zwrócić uwagę na opakowanie nasion. Powinno być napisane albo nasiona niezaprawiane, albo nasiona na kiełki. Dlatego, że nasiona bardzo często są zaprawione środkami chemicznymi, żeby w trakcie kiełkowania, wzrostu młodych siewek, no po prostu nie były porażone przez patogeny.
Pani doktor, ja akurat bardzo lubię buraki, ale mam wrażenie, że wiele osób ich w ogóle nie docenia.
Myślę, że tak. I takie mają, myślę, że mało zróżnicowane zastosowanie kulinarne w naszej kuchni. Jesteśmy dużym producentem buraków. Całkiem sporo też oczywiście spożywamy, ale myślę, że może tak w nudny sposób je spożywamy i dlatego.
No bo najczęściej spożywamy je do kotleta i do ziemniaków. Z czego jeszcze nie korzystamy albo w jaki sposób jeszcze możemy inny korzystać z buraku?
No, w tej chwili bardzo modne są kiszonki. Także możemy buraka kisić, zrobić sobie zakwas, który można pić, który również może posłużyć do zrobienia, przygotowania zupy. A po prostu te buraki również świetnie smakują. Ja sama kiszę buraki i czerwone, świkłowe, i te żółte, pomarańczowe, białe, tak jak ogórki podobnie. Później tylko troszeczkę pieprzu, można dać oliwę. Super przekąska i bardzo zdrowa, ponieważ one odżywiają nasze jelita, te kiszonki, dlatego one też takie są w tej chwili popularne, bo są bardzo zdrowe.
Wymieniła Pani kilka kolorów buraków, tymczasem w sklepie zazwyczaj mamy tylko te bordowe.
Zwykle są czerwone, czy takie purpurowe, ale mogą być też różowe. Co ciekawe, mogą być buraki o takich, jak przekroimy, to mogą mieć krążki, takie nasze barwy narodowe, wręcz biało-czerwone. Mogą być białe, mogą być żółte, mogą być również pomarańczowe. No i mamy też burak liściowy. Może mieć bardzo okazałe liście o takich grubych ogonkach.
Wręcz ładnie tworzą bukiet.
Piękny bukiet, tak, w wazonie.
Ale to jest bukiet, rozumiem, jadalny.
Tak, oczywiście, bo możemy te liście jeść tak, jak jemy kapustę na przykład młodą. Czyli gotujemy, mogą nam posłużyć do zawijania na przykład gołąbków te liście, albo surowo jako sałatka. Natomiast ogonki możemy jeść i na surowo, i możemy je gotować, podawać z masłem, z bułeczką, tak jak szparagi, jak na przykład fasolkę szparagową podajemy.
Te kolorowe buraki, one mają inne wartości odżywcze?
Tak, to się wiąże między innymi z kolorem, dlatego że kolor to jest barwnik. Barwnik to są różne właściwości prozdrowotne. Czerwony to jest betaina, która nadaje kolor, ale też, co ciekawe, to za duże słowo, że chroni przed depresją, ale mamy lepszy humor, poprawia nam nastrój. Także buraki powinniśmy jeść chociażby z tego powodu. Mamy tyle zmarszczeń na co dzień, że przechrupać sobie słodkiego, bo burak ćwiekłowy naprawdę jest bardzo słodki. Schrupać i poprawić sobie w ten sposób nastrój chociażby, ale również zdrowie, bo burak to także cały szereg witamin.
Ten burak
pomarańczowy. No to już takie żółte pomarańczowe, to są z kolei z grupy karotenoidów, czyli one będą na koloryt skóry dobrze wpływały, również na wzrok żółte barwniki dobrze na plamkę żółtą działają. Może najmniej taki...
Ten biały, który wygląda jak...
To ten biały burak.
Znaczy, pewnie najmniej zdrowy, ale również zdrowy.
Ale oczywiście, że tak, bo w nim również są witaminy, są sole mineralne. Ale pod względem barwnikowym powiedzmy może o najmniej zdrowy.
To na koniec jeszcze, czy burakiem można się przejeść i przesadzić z nim?
Myślę, że nie, chociaż tak jak ze wszystkim, nawet z wodą, tak, można przesadzić. Natomiast nie damy rady przesadzić z burakiem.
Zrobiło się smakowicie. Mam nadzieję, że to była ciekawa dla Państwa inspiracja. Dziękuję za uwagę. To wszystko w naszym magazynie. Kolejny za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.